niedzielny poranek na antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam Państwa do godziny 7. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś chciałam Państwu powiedzieć m.in. o wyjątkowych rekolekcjach, jakie przeżywali nasi kapłani z archidiecezji lubelskiej, a dokładnie to 30 kapłanów, którzy w Rzymie nie tylko umacniali się duchowo, ale także pracowali na rzecz najuboższych. I o tych wyjątkowych rekolekcjach będzie na początek naszego spotkania. Natomiast nieco później opowiemy o zbliżających się uroczystościach związanych z dniem 7 października, a więc ze świętem Matki Bożej Różańcowej. Będzie o tych uroczystościach lubelskich, ale także o inicjatywie, ogólnopolskiej inicjatywie Różaniec do Granic. Zajrzymy dziś m.in. do parafii w Dorohusku. W Busoli także kilka jeszcze informacji związanych z życiem naszego kościoła. Na początek naszego dzisiejszego spotkania rozmowa z księdzem prałatem Tadeuszem Pajurkiem, proboszczem parafii Świętej Rodziny w Lublinie. 30 księży z archidiecezji lubelskiej wzięło udział w rekolekcjach z arcybiskupem Konradem Krajewskim, który pełni rolę jałmużnika watykańskiego. Powołany on został w sierpniu 2013 roku przez papieża Franciszka, a odpowiedzialny jest m.in. za pomoc najuboższym. I w trakcie rekolekcji w Rzymie lubelscy kapłani brali udział w konferencjach i naukach, przede wszystkim w modlitwie, ale też te słowa wcielali w życie. To o tych przeżyciach niezwykłych już teraz ksiądz Tadeusz Pajurek, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lublinie.
To były wyjątkowe rekolekcje, bo prowadził je jałmużnik watykański, papieski, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski. Przede wszystkim doświadczyliśmy troski Ojca Świętego o ludzi najbardziej potrzebujących. Poza konferencjami, poza medytacją i adoracją Najświętszego Sakramentu, każdego dnia ponad godzinę trwaliśmy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Najczęściej była to kaplica pielgrzymów, tak zwana kaplica Gwardii Szwajcarskiej. To również odwiedzaliśmy miejsca, gdzie jałmużnik papieski razem z wolontariuszami pomaga ludziom potrzebującym. Na przykład we wtorek wieczorem o godzinie 20 wyjechaliśmy na dworzec Termini, jeden z największych dworców w Rzymie, gdzie ponad 200 osób, może 230 przyszło i tam były rozdawana była żywność. Myśmy jako wolontariusze ubrani byli w specjalne oznakowane takie kamizelki i w takim długim szeregu rozdawaliśmy, ja na przykład rozdawałem konserwy albo z rybą, albo z mięsem. Ktoś rozdawał mleko, inni rozdawali risotto, które przygotowali też bezdomni, którzy już pracują w kuchni w domu księdza arcybiskupa. Ci bezdomni otrzymywali te wszystkie produkty, na koniec jeszcze otrzymywali parasol, dlatego że była niepewność deszczu, żeby mogli spokojnie to spożyć i kawę jeszcze otrzymywali gorąco. Także raz w tygodniu na Termini i raz w tygodniu Tiburtino. To drugi dworzec, na tamtym drugim dworcu był również obecny ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, który też rozdawał razem z wolontariuszami. Często przyjeżdżają kardynałowie, biskupi, którzy też pomagają rozdawać tym osobom bezdomnym. To są ci, którzy mieszkają w Rzymie, mieszkają najczęściej na ulicach, gdzieś pod mostami. Watykan udostępnił im miejsca przy kolumnadzie i tam mogą przebywać od 18 wieczorem do godziny 6 rano. Rano muszą opuścić to miejsce, bo pielgrzymi przebywają, ale tam są zorganizowane również toalety w pobliżu, jak również prysznice, gdzie mogą się wykąpać, otrzymają świeżą, nową bieliznę, jak również mogą korzystać z usług fryzjerskich. Jest to pomoc ludziom, którzy są czasami wyrzuceni poza margines. Jak Ojciec Święty ma imieniny albo urodziny, to jedyną grupą, którą na pewno przyjmuje u siebie, to są bezdomni, którzy w tym czasie są na ulicy i których nasz ksiądz arcybiskup spotka gdzieś o godzinie na przykład 9, bierze 9 osób i zawozi do Ojca Świętego na taką prywatną audiencję. Ojciec Święty pragnie, żeby Kościół był wszędzie, gdzie człowiek cierpi, gdzie człowiek nie ma znikąd pomocy. To Ojciec Święty polecił, żeby wszystkim kupić śpiwory, takie, które do 10-12 stopni wytrzymują mróz. I zakupiono tysiące śpiworów, które zostały rozdane. I tak jest codziennie. Oczywiście niektórzy wychodzą z bezdomności i wtedy pracują w kuchni, wtedy pracują w instytucjach tych, które pomagają. Byliśmy na przykład w noclegowni, gdzie oni mogą zatrzymać się od godziny 19 do godziny 6 rano. Również ciekawą rzeczą było to, że mieszkanie swoje, które było bardzo blisko Watykanu, ksiądz jałmużnik przekazał uchodźcom, migrantom, którzy przybyli z Syrii. Ta rodzina teraz tam mieszka. On mieszka w takim skromnym mieszkaniu w Watykanie przy swoim biurze.
Dla księdza ta wizyta i te rekolekcje to czas wyjątkowy. Ksiądz pracuje z osobami, które potrzebują pomocy na co dzień.
Ja pracuję, chociaż teraz muszę tą pracę dzielić z parafią. I tutaj odnajduję takie osoby, które potrzebują pomocy, dlatego zorganizowaliśmy taką parafialną grupę Caritas. I odwiedzanie, bardzo ważna rzecz, to jest odwiedzanie osób samotnych w ich domach. Ale poza tym oczywiście nadal funkcjonuje Stowarzyszenie Misericordia i tutaj wspólną troską jest nasza pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ale to doświadczenie było dla mnie szczególne, bo na przykład bezdomni tam są trzeźwi. U nas jest to całkiem inaczej. Bezdomni w Rzymie, owszem, spotyka się Polaków też, ale to jest bardzo mało. Natomiast oni z tymi nie byli praktycznie, może było ich niewielu. Wszyscy byli trzeźwi. Oni nie są uzależnieni od alkoholu, tylko to są ludzie, którzy mieli biznesy, mieli różnego rodzaju wspaniałe dzieła ekonomiczne, to upadło, potem zabrali mieszkanie, nie było gdzie się podzieć i wylądowali na ulicy. No i teraz muszą zacząć od nowa. Ktoś musi najpierw pomóc im żyć na co dzień, a potem, żeby uwierzyli, że można zacząć inaczej. I są tacy, którzy wracają do pracy, ale to są jednostki. Najpierw trzeba zapewnić im posiłek, możliwość umycia się, ubrania, gdzieś jakiś kawałek kąta, żeby się przenocować, no i żeby zacząć po prostu na modlitwie myśleć, jak zacząć od nowa. Chrystus nikogo nie zostawia, ich nie zostawił. To my jesteśmy posłani, aby w imieniu Jego nieść tam Jezusa. Dlatego ksiądz jałmużnik mówił nam, że jak dajecie coś, to patrzcie w oczy, a w sercu mówcie, to dla Ciebie Jezu. Bo to Jezus przychodzi bezdomny, który nie ma mieszkania, który jest głodny, który potrzebuje serca i miłości. To może dużo zmienić. Oni mogą dostrzec, że są ludzie, którzy chcą im pomóc, że nie są sami.
Metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Pudzik.
Rekolekcje były rzeczywiście niezwykłe i chyba po raz pierwszy w historii diecezji lubelskiej. Mianowicie, że były w Watykanie, że prowadził te rekolekcje najbliższy współpracownik papieża Franciszka, ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, który jest jałmużnikiem papieskim, czyli w imieniu papieża spotyka się z ubogimi, pomaga im. Miałem okazję przez krótki czas uczestniczyć w tych rekolekcjach, towarzyszyć księżom podczas mszy świętej przy grobie świętego Piotra i przy grobie Jana Pawła II. Spotkać się z papieżem Franciszkiem, opowiedzieć mu o tych rekolekcjach, pokazać mu tych kapłanów, którzy tam stali obok. Papież z wielką radością ich pozdrowił. I powiedziałem mu też, że ksiądz Krajewski prowadzi nas także na spotkanie z ubogimi, co bardzo się papieżowi spodobało, bo to jest dla jego pontyfikatu taka rzecz charakterystyczna, że papież nam to ewangeliczne słowo Chrystusa o ubogich, o potrzebujących w dzisiejszych czasach szczególnie mocno przypomina. Pierwszy dworzec Termini, a drugi Tiburtina, ja byłem przy tym drugim. Było to niesamowite przeżycie i takie odkrycie, że spotykaliśmy wśród tych ubogich, przychodzących tam wieczorem po pomoc, także naszych rodaków, Polaków. Oprócz tego piękno tych rekolekcji polegało na tym, że poznawaliśmy nowe miejsca w Watykanie, choćby kaplicę Redemptoris Mater na drugim piętrze Pałacu Apostolskiego, gdzie papieże przez wieki odprawiali rekolekcje pięknie ozdobioną ikonami jezuity, sławnego jezuity Rupnika. Mogliśmy także spotykać się z urzędami Stolicy Apostolskiej, odwiedzać niektóre kongregacje, na przykład kongregacje duchowieństwa, zobaczyć jak Stolica Apostolska pracuje i funkcjonuje. Były to rekolekcje bardzo intensywne, nie było ani chwili przerwy w ciągu dnia. Od rana do późnego wieczora były modlitwy, spotkania, adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak mówił ksiądz Konrad Krajewski, opalanie się przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Myślę, że była bardzo dobra atmosfera tych rekolekcji. Wszystkie strony są bardzo zadowolone i że przyniosą one owoce dla naszych kapłanów, którzy w nich mogli uczestniczyć.
Takie rekolekcje odbyły się po raz pierwszy i po raz pierwszy wzięli w nich udział nie tylko księża z terenu archidiecezji lubelskiej, ale także z całej Polski. Nie wiadomo, czy kolejne rekolekcje także się odbędą. Oczywiście rekolekcje z jałmużnikiem watykańskim. Teraz kilka ważnych informacji z naszej archidiecezji. Już w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 17. Dzień Papieski. Jego hasło brzmi Idźmy naprzód z nadzieją, a zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do kościoła święty Jan Paweł II. A dzisiaj po 16 latach słowa te nie straciły niczego na swej aktualności i nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem, piszą w liście do wiernych biskupi Konferencji Episkopatu Polski i ten list zapowiadający Dzień Papieski dziś w parafiach naszej archidiecezji będzie odczytany. Już w najbliższą sobotę, 7 października, w Święto Matki Bożej Różańcowej w archidiecezji lubelskiej odbędą się uroczystości związane z ogłoszeniem sanktuarium maryjnego w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Tam, przypomnę, od 3 lat czczony jest obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki nowej ewangelizacji w naszej archidiecezji. Na tę uroczystość zaproszeni są wszyscy, zarówno wierni z Lublina, jak i z całej archidiecezji. Tym uroczystościom nadania tytułu Sanktuarium Maryjnego Parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przewodniczyć będzie arcybiskup Stanisław Budzik. A tego też dnia w całej Polsce będzie miała akcję inicjatywa podjęta przez osoby świeckie Różaniec do granic. Można jeszcze w tej chwili zgłaszać się do parafii, które taki różaniec do granic organizują. Na terenie archidiecezji lubelskiej są to 2 parafie. Parafia w miejscowości Świerże i parafia w Dorochusku. O tych przygotowaniach, które w tej chwili trwają i o tym, co będzie się działo 7 października, o tym już proboszcz parafii w Dorochusku, ksiądz Ryszard Winiarski.
Scenariusz wydarzenia jest we wszystkich miejscach modlitewnych taki sam, opracowany przez głównych organizatorów fundację Solo Dio e Basta, czyli tylko Bóg wystarczy. To są słowa świętej Teresy z Avila. Spotkanie zawsze się rozpoczyna krótką katechezą wprowadzającą, potem jest msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu. To się dzieje w kościołach. I potem jest wyjście z kościołów na miejsca modlitwy nad granicę. Albo są to grupami wybrane tak zwane stacje modlitewne, albo można się nad granicą rozstawić jeden przy drugim, aby stworzyć taki łańcuch modlitewny. I to będzie trwało od godziny 14 do 15.30. To jest cały różaniec. W połowie on jest poświęcony, jest to modlitwa za ojczyznę, a w połowie za resztę świata. Ponieważ zawsze są jakieś zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Czy można się jeszcze zapisać? Tak, oczywiście, nawet bez zapisania można przyjechać, jakkolwiek wcześniejsze zapisanie ułatwia nam organizację całego przedsięwzięcia, całą logistykę wydarzenia, ponieważ no, to jest w przypadku Dorochuska ponad 1,5 tysiąca ludzi, w przypadku Świerz ponad 1600 na dzień dzisiejszy. No i jeszcze dodamy do tego Dubienkę, ponad 300 osób, z tym, że to jest diecezja już zamojsko-lubaczowska, ale na przykład to jest ten sam posterunek policji. W związku z tym, no jest to przedsięwzięcie dla służb i granicznych, i policji, i ochotniczych straży pożarnych, wolontariuszy, ale mam bardzo dobre wrażenia z rozmów organizacyjnych po takich dwóch spotkaniach. Jest wola współpracy i pewna życzliwość i zrozumienie tej inicjatywy, stąd jestem spokojny o sam przebieg i modlitw w kościele, i nad granicą. Także o bezpieczeństwo granic, bo niektórzy obawiają się, że to grozi jakimiś sytuacjami trudnymi do przewidzenia, ale ja uważam, że nigdy ta granica nie będzie bezpieczna jak właśnie 7 października, ponieważ tysiące, setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy par oczu będą naszą granicę patrolowały poniekąd. Cóż, ludzie idą z jednej strony zupełnie bezbronni, bo nie dysponują żadną zewnętrzną, realną siłą, a z drugiej strony są uzbrojeni w różaniec. Jeśli ktoś mnie pyta o sens tego wydarzenia, to zawsze odpowiadam, sens jest taki, jak każdej modlitwy. Jeśli ktoś wierzy w siłę, w potęgę, w skuteczność, w owocność modlitwy, to właściwie nie ma problemu, żeby samemu się modlić, albo z innymi się modlić, albo nie ma problemu z tym, że inni się modlą. Natomiast jeśli ktoś nie wierzy, no to dla niego jest to wydarzenie mało czytelne, tak bym to powiedział. Ale sens jest taki, bo jest to też jakby odpowiedź na pytanie, ile dla mnie znaczy moja ojczyzna, ile dla mnie znaczy mój kraj, ziemia, która mnie rodzi, wychowuje, karmi, kształci. I czy jestem w stanie zrobić na przykład coś takiego, jak wziąć udział w modlitwie u granic akurat. Granica ma to do siebie, że ona oddziela i paradoksalnie jakoś może łączyć. Na granicy jest zawsze spotkanie prądów myślowych, jest wymiana towarowa. Pogranicze jakby najszybciej staje w ogniu i najszybciej korzysta z jakichkolwiek owoców wymiany myśli, towarów, ludzi. Więc jest to pewien przywilej nadgranicznych miejscowości, że mogą być gospodarzami takiego wydarzenia, które jest bez precedensu. No, tego nie było w historii Polski i chyba nie będzie.
A szczegóły na temat tej inicjatywy można znaleźć m.in. na stronie Archidiecezji Lubelskiej. W ubiegłym tygodniu przez 2 dni w halach targów lubelskich można było spotkać się i podziwiać i oglądać i zapoznawać się z nowinkami technologicznymi, które mają ułatwiać m.in. pracę proboszczów, administratorów parafii. Po raz kolejny odbyły się targi Lub Sacro. Ale w tym roku rozpoczęły się od wyjątkowego wydarzenia, dlatego że rozpoczęły się od promocji wyjątkowej publikacji. Niezwykły album Arena Młodych SDM Lublin. To jest album, który powstał jako pamiątka tego, co działo się w ubiegłym roku na stadionie w Lublinie. Przypomnę, wtedy około 17 tysięcy osób wzięło udział w tym punkcie kulminacyjnym, jaki miał miejsce w Lublinie, punktem kulminacyjnym tych diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży. Publikując niniejszy album, pragniemy przypomnieć atmosferę tamtych dni, ożywić w naszych sercach uczucia, jakie wówczas zapisały się w pamięci, a także uświadomić sobie na nowo, że Kościół, który tworzymy, winien być, jak uczy Sobór Watykański II, znakiem i narzędziem jedności całej ludzkiej rodziny, napisał we wstępie do tej publikacji arcybiskup Stanisław Budzik. Ten album miał swoją premierę 27 września właśnie podczas otwarcia kolejnej edycji Targów Lub Sacro. To posłuchajmy, jak było. Ksiądz Mirosław Ładniak, organizator Areny Młodych w Lublinie.
Trzymanie w kadrze tych emocji, tych przeżyć, które mieliśmy w ramach Światowych Dni Młodzieży na Arenie Młodych. 17 tysięcy ludzi, 2 tysiące osób wolontariuszy. To wszystko sprawia, że to było jedno z największych wydarzeń, jakie mieliśmy na terenie tutaj Lublina i Lubelszczyzna, na pewno w kościele. Stąd bardzo nam zależało, żeby zatrzymać to wydarzenie w kadrze tutaj na jesieni z księdzem arcybiskupem pomiędzy właśnie targami lubelskimi a stadionem Arena Lublin. Padła decyzja, że robimy ten album, zebraliśmy materiały, zdjęcia i dzięki temu dajemy do Państwa naprawdę wspaniały dokument historyczny, który będzie mówił o tym, co się wydarzyło w tych dniach w Lublinie. A jak widzimy, czas tak szybko biegnie, że mam nadzieję, że ten album będzie takim historycznym, ale też i materialnym dowodem na to, co wydarzyło się tutaj w Lublinie. W albumie po pierwsze mamy cały etap przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, a więc spotkania, różnego rodzaju próby, doświadczenia, które się działy w ramach przygotowań do Areny Młodych. Następnie cały przebieg Areny Areny Młodych, są wspaniałe świadectwa obcokrajowców, którzy mówili o tym, jak przeżywają Światowe Dni Młodzieży, czym dla nich jest tego rodzaju spotkanie. W większości takiego doświadczenia wspólnoty wiary nie mają w swoich terenach. I to wszystko jest zawarte właśnie w tym albumie. Jest cała homilia księdza arcybiskupa, ale przede wszystkim jest to okraszone zdjęciami, które są naprawdę przepiękne. Nawet zastanawialiśmy się, bo nie ma streszczeń w innych językach, ale te zdjęcia są tak wymowne, że każdy będzie wiedział, o co chodzi w tym albumie i te emocje, które się działy na Arenie Młodych, myślę, że na tych zdjęciach są do wychwycenia. W momencie, kiedy padła decyzja, że robimy ten album, zaprosiłem Iwonę Burzanowską, Dorotę Homę i Karolinę Szponar do współpracy. Następnie poprosiłem szefów Gościa Niedzielnego i Niedzieli, by zechcieli podzielić się swoimi materiałami. I wtedy zaczęliśmy indywidualnie dalej docierać do poszczególnych dziennikarzy, poszczególnych fotografów, którzy robili te zdjęcia. Stworzyliśmy pewien zarys, co chcemy zrobić. I tak krok po kroku żeśmy budowali ten właśnie album. Ale prędkości w tym albumie nabrało to, że za chwilę będziemy mieli w Lublinie spotkanie wszystkich biskupów, czyli konferencję Episkopatu Polski. I padła decyzja, że ten album będzie jednym z prezentów takich pamiątek z Lublina dla Episkopatu Polski, co działo się w ramach Światowych Dni Młodzieży. Mam nadzieję, że to też będzie taki kolejny smaczek dodatkowo związany z tym albumem. Co jest ważne, na tych zdjęciach wielu ludzi, którzy byli na arenie, będą mogli się znaleźć. Staraliśmy się, żeby jak najwięcej pokazać twarzy. Mam nadzieję, że nam się to w jakiś sposób udało.
Iwona Burzanowska. Ksiądz Mirek Ładniak zadzwonił do mnie i powiedział: Burza, pomóż. No, Ładniakowi się nie odmawia, przynajmniej ja mu nie odmawiam, więc go pytam, a w czym mam ci pomóc? Bo wymyśliliśmy z księdzem arcybiskupem, że nie można tak zostawić tego wydarzenia, jakim była Arena Młodych, i najlepiej, żeby powstał album. Ale album to są zdjęcia, a zdjęcia to jesteś ty, więc stawiaj się i rozmawiamy. No i zobaczyłam, czym dysponowali dotąd, pomyślałam, no mało, z tego to się albumu nie wykroi. Zaczęłam myśleć o ludziach, kto jeszcze ma fajne zdjęcia. Wiadomo, że Mirek Trębecki miał bardzo fajne zdjęcia. Młody kleryk Marek Kuś, absolutny fascynat, pasjonat, szaleniec fotograficzny. Wiedziałam, bo go widziałam na arenie biegającego z aparatem, że on ma mnóstwo zdjęć. Plus koledzy i koleżanki z Gościa Niedzielnego i jeszcze kilkoro miłych ludzi, którzy znienacka wrzucali jakieś zdjęcia, bo dowiedzieli się, że jest album. I zaczęłam w tym wszystkim mieszać, przeglądać, zaczęłam wstępnie makietować. Oczywiście ksiądz Ładniak jako tyran w pracy kazał mi to od razu jemu pokazać, opowiedzieć, jaką mam ideę, i poszliśmy z tym do księdza biskupa. Ksiądz biskup ma duże doświadczenia w rzeczach edytorskich, więc ksiądz biskup od razu przyniósł swój tablet, tak rozsunął tackę z ciasteczkami i kawą. Ja też mam zdjęcia. W albumie istnieje zdjęcie autorstwa księdza arcybiskupa, nawet jest podpisany, jest w stopce redakcyjnej. To było takie ostatnie doglądanie przed rozpoczęciem wydarzenia Arena Młodych, więc ksiądz arcybiskup i Mirek Ładniak stawili się na arenie. Najpierw stawili się na placu przed koncertem Mazowsza i obejrzeli miejsce, a potem stawili się na arenie i nadzorowali stawianie sceny. Więc nadzorowanie stawiania sceny to jest to zdjęcie, jest dokładnie zdjęciem, które wykonał ksiądz arcybiskup, twierdząc, że on po prostu uwielbia ten stadion. I te wszystkie błękity, które się po tym stadionie snują, które były i na niebie, które były na siedzeniach, te wszystkie te błękity tak go zachwycały, że po prostu musiał zrobić zdjęcie i to zdjęcie zrobił. No więc jeżeli to zdjęcie było zrobione, a my na pewno nie wpadliśmy na ten pomysł, żeby takie zdjęcie zrobić, więc ksiądz biskup wylądował jako autor fotografii. Później to już była bardzo przyjemna praca z paniami z wydawnictwa, z panią Krysią Dziadczyk, która jest naprawdę cudną graficzką i było pięknie.
Dobiega końca Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin Czuby 2017. Przypomnę, że w każdą środę o godzinie 19 takie koncerty się odbywały, a 16 października w parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie wystąpią artyści ze spektaklem Brat Naszego Boga Karol Wojtyła. Wśród tych, którzy pojawią się na scenie, m.in. krakowscy aktorzy młodego pokolenia. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a tak jak powiedziałam, będzie to koncert finałowy i będzie miał miejsce 16 października. Już teraz Państwa zachęcam do tego, aby o tym pamiętać. Ważna informacja jeszcze także dla studentów. W październiku można nadal składać wnioski do funduszu imienia arcybiskupa Rzycińskiego, Świadkowie Bożego Piękna. Wnioski są jeszcze przyjmowane. Wystarczy wejść na stronę Centrum Jana Pawła II w Lublinie i taki wniosek tam można znaleźć. Należy go wypełnić, a będzie można skorzystać z pomocy materialnej, jaka właśnie w ramach tego stypendium jest przyznawana. Termin składania wniosków dla studentów mija 31 października. Szczegóły także na stronie Archidiecezji Lubelskiej. W Busoli czas teraz na najważniejsze słowa, słowa Ewangelii. Te przypomni dziś Jarosław Zoń, natomiast komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Dzisiejsza Ewangelia dotyka naszych postaw wobec słów Jezusa. Ale może najpierw pierwsze spostrzeżenie, może nawet trochę dziwne. Zobaczmy, ojciec zaprasza swoje dzieci do pracy w winnicy. W kontekście różnych systemów wychowania bezstresowego, gdzie nie wolno zdenerwować dziecka, Ewangelia mocno wskazuje na system wychowawczy przez pracę. Dziś mojemu ojcu, już świętej pamięci, jestem wdzięczny za to, że nauczył mnie pracy. Nauczył, co znaczy zapracować na chleb. Mimo że wielokrotnie się buntowałem, bo koledzy mieli więcej wolnego czasu niż ja, co oczywiście budziło pewne poczucie niesprawiedliwości w moim życiu, to z perspektywy wiem, że to była najcenniejsza lekcja życia, jaką otrzymałem od mojego ojca. Bez pracy nie ma kołaczy. Zwracam uwagę na ten drobny szczegół z dzisiejszej Ewangelii, bo bez stawiania wymagań dzieciom i młodzieży jako społeczeństwo będziemy płacili wielką cenę. A teraz przyjrzyjmy się bohaterom ewangelicznym. Pierwszy syn, jak widać, słucha ojca. Stwarza świetne pozory, gorliwości, lecz w praktyce to wielki cwaniak i cynik. Możemy chodzić do kościoła, siedzieć w pierwszych ławkach, słuchać Ewangelii, robić nabożne miny, a po wyjściu z kościoła zachowywać się zupełnie odwrotnie. Gdy przyglądam się różnym postawom społecznym, nie pojmuję, jak można chodzić do kościoła, czyli w ten sposób wyrażać wiarę w Boga, słuchać Go, co On do mnie mówi, a jednocześnie popierać poglądy, które są całkowitym zaprzeczeniem nauki Jezusa. Drugi syn ewidentnie odrzuca słowo ojca. Iluż znam ludzi, którzy buntowali się nauczaniu Jezusa, buntowali się wobec kościoła, a dziś i chodzą do kościoła, i przyjaźnią się z Jezusem. Niech nasze czyny będą Biblią. Biblią, z której każdy będzie mógł wyczytać miłość.